Dobry wieczór. Minęła godzina 18. Jesteśmy w akademickim radiu UWM-FM na fali 95,9 MHz. Naszą audycję nadajemy z Kortowa, z najpiękniejszego kampusu akademickiego w Europie. Przed mikrofonem Sławek Kulesza. No i cóż, pora się zgadza. Termin też się zgadza. Jest pierwsza sobota nowego 2026 roku. Jesteśmy w radiu UWM-FM, no więc najwyższa pora, aby rozpocząć co dwutygodniową audycję, inną niż inne, bo takiej audycji to nigdzie więcej nie posłuchacie. Wieczorynkę naukomanów, audycję popularno-naukową, w której mówimy o nauce, o różnych problemach naukowych bardzo poważnie niekiedy. Niekiedy nie bardzo poważnie, a często też nam zdarza się mówić o nauce bardzo niepoważnie. Tym niemniej zawsze staramy się podawać Wam tylko i wyłącznie zweryfikowane fakty. Nie ma tu żadnej lipy, nie ma żadnego żebrania o suby i lajki, także też możecie sobie spokojnie usiąść i bez żadnego ciśnienia, bez żadnej presji posłuchać tego, co dla Was przygotowaliśmy. A co w dzisiejszej audycji, to się za chwilę okaże. Póki co zacznijmy od programu obowiązkowego. No dzisiaj, jeżeli chodzi o aktualności, to niewiele mam do powiedzenia, ponieważ zarówno w szkole, w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Adama Mickiewicza, jak i na naszej uczelni, na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, trwa przerwa świąteczno-noworoczna. Co prawda nie jest to taka sama przerwa, w tym sensie, że nie zaczęła się i nie kończy tego samego dnia. Uczniowie zaczęli trochę wcześniej, bo już 20 grudnia w sobotę, piątek był ostatnim dniem nauki, później poniedziałek, wtorek przed Wigilią już były wolne, ale za to wracają wcześniej. Pierwszy dzień nauki będzie 5 stycznia, wiem, że to dziwnie brzmi, między niedzielą a wtorkiem, który jest wolny z okazji Święta Trzech Króli. No ale tak jest, w poniedziałek trzeba będzie wrócić na jeden dzień do szkoły, później jeden dzień znowu wolnego i w środę rozpoczyna się już nauka na poważnie. Dla czwartoklasistów, dla maturzystów będzie to już nowy semestr, w którym ostatni semestr nauki w szkole właściwie. Z kolei studenci wrócą do nauki dopiero 7 stycznia, czyli tuż po Trzech Królach, no i będą mieli jeszcze jakieś 2-3 tygodnie do zakończenia semestru, później rozpocznie się sesja egzaminacyjna, no i upragnione, jeżeli uda się szybko wszystko pozaliczać, upragnione ferie. Ale to wszystko dopiero przed nami. Także jak mówię, obecnie na uniwersytecie i w szkole zasłużona przerwa, uczniowie, studenci odpoczywają, zbierają siły. No, będzie się działo w semestrze wiosennym, na pewno. W takim razie przejdźmy do drugiej części obowiązkowej naszego wprowadzenia każdorazowego, czyli do przypomnienia dat ludzi, którzy w jakiś sposób odcisnęli swoje piętno na nauce, w szczególności na fizyce i naukach pokrewnych. 29 grudnia w roku 1911 urodził się Klaus Fuchs, niemiecki uczony jądrowy, fizyk jądrowy, który tuż przed wybuchem wojny wyjechał najpierw do Anglii, do Wielkiej Brytanii, a następnie przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, gdzie dostrzeżono jego talenty właśnie związane z fizyką jądrową, która była wówczas w powijakach. No i tak się stało, że w roku 1943 dołączył do zespołu projektu Manhattan, gdzie pracował nad amerykańską bombą jądrową. Kontynuował te prace także po wojnie, po II wojnie światowej, ale to akurat jest przypadek człowieka, który sprzeniewierzył się nie tylko etyce, ale również, jakby to powiedzieć, zdradził po prostu. Czyli tu przypadek naukowca, na którego życiu zaważyła polityka. Jak możecie się domyślać, fizyka jądrowa i w ogóle budowanie, konstruowanie broni jądrowej jest bardzo, spotyka się z olbrzymim zainteresowaniem polityków, którzy używają wówczas tego jako narzędzia nacisku do prowadzenia swojej polityki. Więc Klaus Fuchs niestety po wojnie został zwerbowany przez wywiad radziecki do pracy jako szpieg na rzecz ZSRR. Co prawda został dość szybko ujawniony, skazany na 14 lat więzienia. W roku 1959 przed czasem został uwolniony, po czym wyjechał do NRD. Dla tych młodszych, którzy nie pamiętają, kiedyś były dwa państwa niemieckie, tuż po wojnie. NRD, czyli Niemiecka Republika Demokratyczna i RFN, Republika Federalna Niemiec. Ta druga była ta zła zachodnia, ta pierwsza była dobra wschodnia. Więc Klaus Fuchs wyjechał do tej wschodniej, komunistycznej części Niemiec. No i tam dalej pracował, aż do przejścia na emeryturę w roku bodajże 1978. Klaus Fuchs jest uważany za człowieka, który przekazał Rosjanom tajemnicę amerykańskiej bomby atomowej, dzięki czemu oni mogli szybciej dojść do sukcesu. Zapewne też by zbudowali swoją własną bombę atomową, no ale prawdopodobnie zajęłoby to im więcej czasu. Te dane pozyskane od Klausa Fuchsa były kluczowe, jeżeli chodzi o szybkość, która w dobie rozpoczynającej się zimnej wojny była niebagatelne, miała znaczenie dla prowadzenia jakichkolwiek działań. 30 grudnia w roku 1934 urodził się John Bacall, astrofizyk, który zajmował się fizyką neutrin. O neutrinach mówiliśmy w ostatniej audycji. Neutrina to są takie cząstki, których istnienie najpierw zostało zapostulowane przez Wolfganga Pauliego, który powiedział, że zrobiłem coś okropnego. Powołałem do życia cząstkę, której istnienia nie będzie można dowieść. Później się okazało, że jednak można dowieść, aczkolwiek nie tak prosto, jakby się sądziło. Neutrin jest olbrzymia liczba wokół nas, natomiast są ekstremalnie słabo oddziałujące. Oddziałują za pomocą oddziaływań jądrowych słabych. No i dużo z tych neutrin powstaje w reakcjach wewnątrz gwiazd, podczas syntez jądrowych, m.in. w Słońcu, w innych gwiazdach. No i te neutrina możemy obserwować i John Bacall był jednym z pionierów fizyki neutrin związanej właśnie z badaniem procesów zachodzących wewnątrz gwiazd. 1 stycznia w nowy rok, w roku 1942, urodził się Edward Joseph Hoffman, człowiek, który był jednym ze współtwórców skanera PET, Positron Electron Tomography, czyli tomografia pozytonowo-elektronowa, czyli metoda, która pozwala między innymi obrazować komórki nowotworowe wewnątrz ciała bez naruszania integralności, czyli pozwala lokalizować te obszary, w których cała idea PET-u jest dość skomplikowana, bo opiera się między innymi na zróżnicowaniu tempa trawienia czy przetwarzania, metabolizowania glukozy przez komórki zdrowe i nowotworowe. Podaje się taką zmodyfikowaną glukozę ze znacznikami, które emitują promieniowanie. Między innymi w tym promieniowaniu są również pozytony, czyli antyelektrony. No i te antyelektrony, napotykając zwykłe elektrony wewnątrz organizmu w niewielkiej odległości od tkanki chorobowej, ulegają anihilacji. Efektem tej anihilacji jest wysłanie dwóch fotonów w przeciwne strony, zasada zachowania pędu. Każdy z tych elektronów z kolei z uwagi na zasadę zachowania energii musi mieć ściśle określoną energię, bodajże 531 megaelektronowoltów, ale mówię z pamięci, więc być może pomyliłem tą liczbę. W każdym razie setki megaelektronowoltów. No i ponieważ one nadbiegają, poruszają się w przeciwne strony i są wysyłane jednocześnie, więc można poprzez tak zwane korelacyjne poszukiwanie tych fotonów, tych błysków gamma, można odtworzyć przestrzenną strukturę tego obszaru, w którym ta emisja nastąpiła. Co jeszcze? 1 stycznia 1894 roku urodził się Satyendranath Bose, hinduski fizyk, jeden z najznakomitszych fizyków początku XX wieku, który stworzył kwantowo-mechaniczną statystykę cząstek, które później nazwano bozonami właśnie na jego cześć. Czyli są to wszystkie cząstki o spinie całkowitym, na przykład fotony są takimi cząstkami o spinie całkowitym. ich spin jest zerowy, ale to także z cząstki o spinie całkowitym niezerowym, czyli 1, 2 w odpowiednich jednostkach spinu. Na przykład elektrony nie są bozonami, bo elektrony są fermionami, czyli cząstkami o spinie połówkowym. Ale jeżeli dwa elektrony połączymy w pewne ugrupowanie, w tak zwaną parę, którą nazywa się parą Coopera, no to wtedy ich całkowity spin będzie 1 albo 0, w zależności od tego, jak one się ze sobą połączą. No i wtedy spełniają właśnie statystykę Bose'ego. I takie pary Coopera są między innymi odpowiedzialne za zjawisko nadprzewodzenia prądu w niektórych materiałach. Później, ponieważ model Bose'ego, Bose wysłał swoją pracę najpierw do przejrzenia Albertowi Einsteinowi, a Einstein naniósł tam pewne poprawki, na tyle istotne, że model, tą statystykę bozonów określa się również statystyką Bose'ego Einsteina, albo jakby kto wolał, Bose'ego Einsteina. Ale to nie chodzi o to, że Einstein Bose był, kiedy tworzył tą statystykę, tylko właśnie Satyendra nad Bose, jako ten człowiek, który był główną postacią w tym zagadnieniu. Na sam koniec, 2 stycznia w roku 1729 urodził się Johann Daniel Titius, którego nazwisko jeszcze dzisiaj się pojawi prawdopodobnie w audycji. Był on jednym z autorów, ponieważ to, co on odkrył, było wielokrotnie odkrywane, co nieraz się zresztą w nauce zdarzało, przez ludzi przed nim i po nim, tak zwanej reguły, która jest obecnie nazywana regułą Titusa-Bodego, która opisuje odległości planet wewnętrznych Układu Słonecznego jako pewien ciąg liczbowy. Znalazł wartość, formułę opisującą ten ciąg, no i w związku z tym taka formuła empiryczna, co ciekawe, nikt nie wie, dlaczego to tak działa. Być może sugeruje się, że być może jest to jakiś rezonans, efekt jakiegoś rezonansu planetarnego. No ale jak póki co nikt nie zna, nikt nie potrafi powiedzieć, z jakich fundamentalnych reguł to wypływa. To tyle, jeżeli chodzi o wstęp. Przydługi trochę wyszedł, przyznam, ale za chwilę przejdziemy do właściwej części naszej audycji. A co w niej? O tym przekonacie się już po przerwniku muzycznym. Zapraszam za chwilę.